Witaj, Andrzeju.
Witaj, Michale.
Co u ciebie obecnie słychać, tak na bieżąco?
Tak na bieżąco. Tak na bieżąco to dotarłem do takiego punktu, w którym poczułem, że cała moja narracja, którą prowadziłem przez ostatnich kilka lat, właściwie się wyczerpała. Jestem z niej zadowolony. Aczkolwiek, ponieważ to była tak naprawdę narracja, która opisywała mechanikę działania umysłu, i w moim poczuciu to jest bardzo wyczerpująca narracja i w sumie ukazująca ten mechanizm działania umysłu z różnych perspektyw i różne możliwości podejścia do tego i zastosowania. Niemniej no opowiadać o umyśle można trochę tak jak o samochodzie, czyli no możesz opowiedzieć o wszystkich podzespołach, o wszystkich mechanizmach, ale w którymś momencie ten temat się wyczerpuje i chyba doszedłem właśnie do takiego punktu, w którym się wyczerpuje. Tak też zapowiedziałem swoim słuchaczom, że ta formuła, którą dotychczas uprawiałem w swoim podcaście pod tytułem Uszy do uszy się wyczerpuje i zamierzam otworzyć nową. Jeszcze do końca nie wiem jaką, ale czuję, że czas na zmiany zdecydowanie nadszedł. Wiąże się to także z tym, że otwieram nowy kanał, no bo chcę jakby też się uwolnić od tych wszystkich etykietek związanych z tą poprzednią narracją, a i nazwą mojego kanału poprzedniego pod tytułem Efektywnej Małpy. No, ona się tyczyła takiej perspektywy, powiedziałbym, no, wieloletniej, takiej mojej wiary w to, że wszyscy razem, no cóż, właściwie to odwołam się do nazwy Twojego kanału, Each One Teach One, że jest tak, że Each One Teach One i że w pewnym momencie każdy z nas staje się taką setną małpą, która z tej nauki wyciąga coś więcej niż tylko i wyłącznie jakąś błahą refleksję. I to wszystko jest aktualne i w niczym nie chcę tego zdezawuować, ale poczułem, że czas, żeby popatrzeć na rzeczywistość inaczej.
No to powiem ci, że. A ile lat prowadziłeś Uszy Duszy?
Jeszcze Uszy Duszy rozpocząłem od stycznia 2020 roku, czyli chwilę przed pandemią. Natomiast przedtem przez wiele lat prowadziłem taki cykl pod tytułem Horyzont Zdarzeń. A przed horyzontem zdarzeń prowadziłem takiego bloga, który się nazywał Schodami do Nieba. I Schodami do Nieba i Horyzont Zdarzeń to była taka epoka w moim życiu, w której się zajmowałem tak zwanymi alternatywnymi newsami. Natomiast Uszy Duszy to już był taki moment, w którym się zdecydowanie przestawiłem na zgłębianie natury naszego umysłu, na polemikę ze swoją własną duszą, czy też na polemikę mojej duszy z moim umysłem i na tematy wewnętrzne, co się ogólnie nazywa tematy rozwojowe, choć jeszcze przez czas tak zwanej pandemii prowadziłem symultanicznie taki cykl pod tytułem Wiadomości z normalności, który był trochę nawiązaniem do tej epoki, kiedy zajmowałem się newsami, aczkolwiek odciąłem się od początku tego roku 2020, od tych wszystkich negatywnych rzeczy, które, no powiedzmy sobie, że są żywą częścią tego, co my postrzegamy jako newsy i wiadomości. Postanowiłem się z tym pożegnać, bo po latach no, uprawiania tego, co się potocznie nazywa teoriami konspiracyjnymi, doszedłem do takiego przewrotnego wniosku, że my wszyscy, mówię o tych osobach, które się tym zajmowały wówczas, ze mną włącznie, w sposób pewnie nieświadomy, ale byliśmy takimi koniami trojańskimi, które wprowadzały do globalnej świadomości różne koncepty, które niekoniecznie były tymi konceptami, o których byśmy chcieli, żeby się spełniły. No ale to był taki moment, w którym musiałem dojrzeć do tego, żeby to zrozumieć i wtedy z tego się wycofałem.
Powiem ci, że pewnie wielu twoich słuchaczy by powiedziało, że może trochę szkoda, że się wycofałeś z tej działalności. Czy uważasz, że to był dobry ruch z twojej strony?
Zdecydowanie. Wiesz, ja od początku, kiedy się zająłem jakąkolwiek działalność, nazwijmy to YouTube'ową, dałem sobie taki komfort, że tak jak o tym mówiłem, treści moich podcastów są w zasadzie czystą projekcją stanu mojego świadomości w chwili, w której dokładnie wygłaszałem swoje podcasty. I też przyzwyczaiłem chyba swoich słuchaczy do tego, ja często mówiłem o swoich treściach, że to trochę jest groch z kapustą. bo rzeczywiście mieszałem bardzo różne tematy i wrzucałem bardzo różne wątki, ale wrzucałem to, co było po prostu w danym momencie gdzieś na przestrzeni mojego zainteresowania. Okazało się, że w sumie wiele osób sobie z tym grochem kapustą poradziło i nikomu to nie przeszkadzało, więc też w momencie, w którym się rozstałem z newsami, oczywiście po dzień dzisiejszy spotykam ludzi, którzy mówią, że wspominają tamte czasy i że ten czy inny sposób są mi nawet wdzięczni za te wiadomości z tamtej epoki, ale znakomita większość chyba też to zrozumiała, że skoro poczułem, że czas pójdzie indziej, no to poszedłem gdzie indziej. Nie żałuję, zdecydowanie nie żałuję. Myślę, że to fajny ruch i no wiesz, ja w ogóle sobie myślę, że gotowość do zmian jest czymś takim, o czym ja sobie mówię, że dopóki jesteś gotowy na zmiany, to znaczy, że żyjesz. Kiedyś się odwoływałem do takiej postaci, którą nazywałem tajemniczo, mój tajemniczy mentor, który to mój mentor twierdził zawsze, że jedyną pewną, stałą w kosmosie jest pewność zmiany. I ja się z tym całkowicie zgadzam. Więc cieszę się z tego, że wciąż jestem otwarty na zmiany, bo to znaczy, że żyję.
Patrząc na dzisiejszy zewnętrzny świat, jest on oczywiście tylko i wyłącznie jakimś pokazaniem tego, co się dzieje wewnątrz ludzi, jakoś kolektywniej na naszej planecie, to jednak weszliśmy w mocny etap zmian. Aczkolwiek pytanie, czy w ogóle ciągle nie byliśmy w tym etapie zmiany? Jak ty to postrzegasz?
Ja myślę, że cały czas jesteśmy w tym etapie zmian, tylko że wystarczy, że my mamy gdzieś taki program wpisany pod tytułem Bój się zmiany. I ten program z innej strony się nazywa strefą komfortu. Każdy z nas uwielbia siedzieć w swojej strefie komfortu, niezależnie od tego, jakkolwiek by ona nie była niewygodna, bo być może jest niewygodna, ale wydaje nam się, że jest znajoma, że jest przewidywalna, że mniej więcej wiemy, czego się możemy spodziewać. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to powoduje w nas taką obawę przed zmianą. W sumie ja na swoich warsztatach często się posługuję takim przykładem, że proszę uczestników warsztatów, żeby zapisali, nie wiem, na przykład 10 najważniejszych takich wydarzeń w swoim życiu, takich zakrętów życiowych. I jak już każdy to wypisze, albo pytam o takie pozytywne zakręty życiowe, które nam wyszły na dobre. Choć znakomita większość ludzi się zgadza z tym, że wszystkie zakręty życiowe wychodzą na dobre. I potem się pytam, no dobrze, a czy pamiętasz, co było przedtem, prawda? I zazwyczaj większość z nas, ja też mam takie doświadczenie, dochodzi do takiej konkluzji, że przedtem był moment, no, nazwijmy to trudny, nazwijmy to niewygodny, nazwijmy to stresujący. I można powiedzieć, że to jest taka logika, że w pewnym momencie tej strefie komfortu, w której żyjemy, dochodzimy do momentu, w którym mamy po prostu dosyć już tego, co jest. Już jakby te wszystkie pozorne bonusy, które ta strefa komfortu daje, ta pozorna stabilność, pozorne bezpieczeństwo i tak dalej, już stają niewystarczające. I dochodzi do takiego momentu czarnej D, może tak to nazwę. I w momencie, w którym już jesteśmy w tej czarnej D, no to wtedy te zmiany przychodzą w sposób łatwy, oczywisty. Może niekoniecznie łatwy, ale oczywisty, może tak. Choć właśnie ostatnio spotkałem swojego kolegę, z którym dokładnie o tym rozmawiałem, i on mi powiedział: no to popatrz, jeżeli widzisz to w ten sposób, to może wyciągnij z tego wnioski i nie czekaj na tę czarną D, tylko zacznij te zmiany wprowadzać w życie, zanim do tego stanu dojdziesz. No i mogę to polecić w tej chwili każdemu jako receptę na ciąg dalszy.
Dobre. Nie z poziomu czarnej D, tylko białej D.
Tak. Nie czekać po prostu na ten moment, który rzeczywiście bywa trudny i wymagający, ale to właśnie wymaga otwarcia się na zmiany, tego, żeby się ich nie bać, tego, żeby mieć taką świadomość, że życie tak naprawdę się składa z ciągłych zmian, tylko my ich nie zauważamy. Nasz umysł ma taką właściwość, że nie zauważa bardzo wielu rzeczy, wiesz. Ja temat tego umysłu, jak wspomniałem, przestudiowałem dość dokładnie i po drodze trafiłem na takie fascynujące informacje, wiesz, o naszym umyśle, jak na przykład to, że on próbkuje, że on nie pobiera tych informacji w trybie ciągłym, tak jak nam się wydaje w rzeczywistości, tylko ponieważ wydajność naszego procesora jest dość ograniczona i tak on sobie nie radzi z ilością informacji, które do nas docierają za pośrednictwem pięciu zmysłów. Mamy tylko pięć zmysłów, moglibyśmy mieć więcej. Mało tego, te zmysły są limitowane, prawda? Bo widzimy tylko w pewnym zakresie, słyszymy tylko w pewnym zakresie i tak dalej, i tak dalej. Pomimo tego nasz profesor sobie z tym nie radzi, w związku z powyższym robi takie, pobiera próbki, ja nazywam to, że robi takie zrzuty ekranowe z tej całej rzeczywistości dookoła. W związku z powyższym po pierwsze nie rejestruje tego, co jest pomiędzy jedną próbką a drugą, a po drugie w ogóle, jeżeli się coś pojawia nowego w płaszczyźnie jego postrzegania, to on nam tego nie udostępni, dopóki nie jest pewien, że obecność tego czegoś nowego jest dosyć trwała. A jeżeli ta obecność jest chwilowa, no to on uśredni, także pewnych rzeczy nie ma, więc nasz umysł robi tego typu sztuczki i to między innymi to ma przełożenie właśnie na to, że my często nie widzimy tego, że jesteśmy w procesie zmian, nam się wydaje, że się nic nie zmieniło, a tak naprawdę z perspektywy czasu to widać, że się bardzo dużo zmieniło, tylko to trzeba spojrzeć do tyłu, no, i mieć ten czas i ochotę na refleksję.
To jest fajne to, co powiedziałeś, że ten umysł robi te stop klatki, powiedzmy, te zrzuty ekranu, a wszystko, co jest pomiędzy, on sobie dopowie, on sobie uzupełni albo dobierze z katalogu z przeszłości, który najbardziej pasuje, aby uzupełnić te brakujące elementy.
Dokładnie, dokładnie. A to ciekawe w takim jakby w czasie bieżącym, bo katalog przeszłości to jest oczywiście kwestia odwołania do doświadczeń, spogląd, prawda? Ale nawet w czasie takim bieżącym dotarłem do takich badań neurologicznych, z których wynikało, że w momencie, w którym umysł tak na bieżąco ma wątpliwości, czy dobrze coś widzi albo słyszy, czy nie, potrafi się odwołać aż 5 sekund do tyłu. 5 sekund z naszego punktu widzenia to jest chwila, ale z punktu widzenia umysłu, który próbkuje w milisekundach, odwoływanie się do 5 sekund wstecz to jest po prostu kopalnia informacji. Więc, ale to też pokazuje, na ile ten obraz świata, który do nas dociera, jest, nazwijmy to, relatywny, no właśnie, trochę wyśrodkowany, trochę wystandaryzowany. No, trochę taki. Ja mam u siebie na oknie taką frazę z dawnych czasów napisaną i przyklejoną, jakoś się nie umiem z nią rozstać, ona brzmi, że widzimy tylko to, na co pozwala nam nasz system przekonań. I to jest też taki limit, że żyjemy w pewnym układzie różnego systemu przekonań i jeżeli spotka nas coś, co w ogóle nie ma nic wspólnego z tym systemem przekonań, to nasz umysł w ogóle nie dopuści tego do naszej świadomości. Jest taka urban legend, taka legenda miejska, nie wiem na ile prawdziwa, na ile nie, o tym, że podobno mieszkańcy Ameryki Południowej, w momencie, w którym dotarł do nich, już nie pamiętam, czy Kolumb, czy Cortez, podobno nie byli w stanie zauważyć okrętów, które stały na lodzie, ponieważ w ich rzeczywistości nie istniał taki koncept jak okręt, który może przepłynąć. I jak mówię, urban legend, prawda czy nieprawda, ale to bardzo ładnie opisuje mechanikę naszego umysłu, że jeżeli coś jest zupełnie poza naszą świadomością, poza naszym systemem postrzegania, poza naszymi przekonaniami, to nasz umysł to wytnie. No chyba, że się zderzymy, tak wiesz, belką w czoło z tą rzeczywistością, no to wtedy umysł zacznie to badać i zgłębiać.
A jak z Twoich badań, z Twoich doświadczeń albo eksperymentów, jak uważasz teraz po iluś tam latach praktykowania, co nasz umysł najczęściej pomija? No bo rozglądając się w świecie zewnętrznym, umysł sobie tam kataloguje, wszystko właśnie próbkuje i pewne rzeczy mu umykają. Tak samo jak rdzennym Indianom w cudzysłowie umknęło to, że nie mogli dostrzec tych okrętów. Czego na co dzień człowiek może nie dostrzegać w świecie zewnętrznym bądź też wewnętrznym?
Wiesz co, no, to jest znowuż odwołanie się do tego systemu przekonań, o którym mówię, aczkolwiek ja mam taką koncepcję lustra. To znaczy ja w ten sposób widzę nasze relacje, mówię o relacjach międzyludzkich, że każdy z nas jest wobec siebie lustrem. Z tym, że my nie jesteśmy gładkim lustrem, tylko w mojej koncepcji my jesteśmy krzywym lustrem. Myślę, że gładkie lustro to jest lustro, które jest kompletnie wolne od emocjonalnych obciążeń i od przekonań. W dużym skrócie myślowym gładkim lustrem być może był Budda, ale raczej mało kto z nas ma taką zdolność, by być gładkim lustrem. Jesteśmy krzywym lustrem i krzywizna tych naszych luster jest pochodną właśnie naszych przekonań i naszych wyobrażeń o świecie. W związku z powyższym każdy z nas jest w inny sposób w w cudzysłowie wykrzywiony. Ale teraz, jeżeli się przyjrzeć tej oczywiście metaforze, bo to jest metafora, kiedy mówimy o tych krzywych lustrach, to jest coś takiego, że tak naprawdę lustra, jeżeli byś postawił dwa krzywe lustra naprzeciwko siebie, no to one będą się odbijać tylko i wyłącznie w takim zakresie, w którym wypukłość mojego lustra albo wklęsłość mojego lustra będzie ukierunkowana dokładnie w twoją stronę. W związku z powyższym, ja tak naprawdę widzę ciebie tylko i wyłącznie w tych fragmentach, kiedy moje wypukłości bądź wklęsłości są skierowane do ciebie. Nie widzę cię w innych fragmentach i to samo jest po twojej stronie. Czyli też jakby to moje widzenie ciebie dotyczy tylko i wyłącznie tych fragmentów twoich krzywizn, które są skierowane do mnie. To jest prostym wytłumaczeniem tego, dlaczego jedni ludzie tę samą osobę mogą, nie wiem, postrzegać bardzo pozytywnie, a inni ludzie mogą dokładnie tę samą osobę postrzegać negatywnie, bo trafiają te zależności pomiędzy krzywiznami, trafiają tak albo inaczej. Więc odpowiadając na Twoje pytanie, czego nie widzimy, no nie widzimy tego, co jak gdyby, czego nie jesteśmy w stanie jak gdyby sobie przyłożyć do tej drugiej osoby przede wszystkim, prawda? W związku z powyższym i w drugą stronę też widzimy to, co w jakiś sposób no mogłoby zarezonować z nami. Tak, no to w takim telegraficznym skrócie. No generalnie chyba no, trochę tak jest jak z tymi Indianami. Rzeczy, których żeśmy nie dopuścili do swojej świadomości, że one mogą zaistnieć.
Super. I właśnie to mi trochę od razu już przypomina temat naszej rozmowy, na który się trochę, że tak powiem, umówiliśmy, który sobie przegadaliśmy przed nagraniem, a mianowicie hologramu. No bo właśnie to, czego nie widzimy, to no, mogłoby być takim w cudzysłowie hologramem, że po prostu to jest gdzieś, my tego nie widzimy, nie wiemy, jak do tego się odnieść. No to od razu pojawia się pytanie. Wiele teorii obecnie pojawia się na ten temat, że żyjemy w symulacji bądź też w jakimś hologramie. Jak to jest z tym hologramem? Jakie ty masz podejście do tego?
Jest, przede wszystkim my go widzimy właśnie. Ponieważ właściwie główne to, co my widzimy, to jest przestrzeń tego hologramu. Jest, gdzieś mam moje okna, są nieocenioną ściągawką pomysłów dla mnie. Ja mam na okna różne kartki przypięte, bo ptaki mi się rozbijały o okno. Żeby uniknąć tego, to nauczyłem się, że w każdym oknie musi coś wisieć, bo wtedy rzeczywiście one mi się nie rozbijają okna. No i żeby to coś wisiało, to zapisywałem sobie tam różne maksymy. No i na jednym z okien mam też taką maksymę, która jest przypisywana, jej autorstwo jest przypisywane Buddzie, że rzeczy nie są takimi, jakimi się jawią, ale też nie są innymi. Dla mnie to jest bardzo piękny przykład takiej antycznej definicji, no właśnie hologramu, ponieważ fraza, że rzeczy nie są takimi, jakimi się jawią, dotyczy tego, że żyjemy w hologramie, żyjemy w tym, co tak pięknie w sanskrycie i po polsku się nazywa mają, iluzją. A ta część frazy, która mówi, ale nie są też innymi, odwołuje się do tego, że my w tym hologramie żyjemy, że on jest przestrzenią naszego doświadczania, że większości z nas się wydaje, że on jest rzeczywisty. Na tym polega ten paradoks, że nie są takimi, jakimi się jawią, ale też nie są też innymi. I tak też ja widzę ten hologram, w którym żyjemy. My go widzimy, on jest przestrzenią naszego doświadczenia. Tak ja to przynajmniej rozumiem. Ja mam takie no, mgliste wyobrażenie, oczywiście, żeby nie powiedzieć, że nie mogę mieć żadnego wyobrażenia o Stwórcy, którego nazywam imieniem własnym, a wszystko, mówię o wszystkim. Ale tak sobie myślę, że ta cała rzeczywistość, którą my jesteśmy w stanie ogarnąć, jest swojego rodzaju umysłem wszystkiego. I zgodnie z fraktalną zasadą, znowuż kapitalna, antyczna definicja fraktala to jest jako na górze, tak o na dole, jako na dole, tak o na górze. Więc tak sobie myślę, że my dysponujemy takim maleńkim umysłkiem, który jest jakąś tam fraktalną oczywiście odbiciem tego wielkiego umysłu wszystkiego. I ten umysł w moim poczuciu jest niczym innym jak projektorem hologramu. I teraz już nie wnikając w to, jak sobie to wszystko projektuje, bo to jest poza moją świadomością i możliwością ogarnięcia, to jestem w pełni świadom, że nasz umysł jest projektorem mojego hologramu. I pięć zmysłów, które nie mamy, my jesteśmy przyzwyczajeni żeby postrzegać rzeczywistość w ten sposób, że ona jest jak gdyby w cudzysłowie dookoła nas i że my ją postrzegamy wzrokiem, słuchem, węchem, dotykiem, zapachem itd. Ja myślę, że jest jeszcze krok dalej. Gdybyśmy tak naprawdę za pośrednictwem tych pięciu zmysłów ją projektujemy w cudzysłowie na zewnątrz. Dla mnie kolejna rzecz jest taka, ja postrzegam, wiesz, umysł jako swojego rodzaju czytnik, odwołując się do takiej nomenklatury komputerowej. Ten czytnik jest wpięty w coś, czego nie potrafię nazwać, co jest, nie wiem, odwołując się do Zelandy, a przestrzenią nieograniczonych możliwości wariantów. Ten czytnik jest wpięty w tę przestrzeń tymi pięcioma zmysłami, które mamy. Szczytuje z tej przestrzeni pewne minimum informacji. Minimum, ponieważ to jest tylko pięć zmysłów, jak sobie powiedzieliśmy, każdy z nich jest w jakiś tam sposób skalibrowany i limitowany. Te informacje z tych pięciu zmysłów są przepuszczone przez nasze oprogramowanie tak naprawdę, czyli nasze systemy przekonań, doświadczeń, traumy, wspomnienia, wszystko co mamy zapisane w sobie. Dzięki temu też jak gdyby odkodowujemy tę informację, która tymi pięcioma czytnikami przychodzi w taki, a nie inny sposób i wyprojektowujemy ją w swojego rodzaju iluzję zewnętrzności. I to jest ten hologram, tak jak ja go rozumiem, że czyli on w zasadzie poza nami w pewnym sensie nie istnieje, prawda? To jest trochę tak jak z tym, że cząstka może być, mieć postać falową albo też postać korpuskularną. Jak na nią patrzysz, to ma tak jakby staje się takim zrzutem ekranowym. Jak na nią nie patrzysz, to zapewne ma postać falową. Więc ja tak to sobie też wyobrażam, że jakby poza postrzeganiem naszego umysłu, to ten świat w takiej postaci, w jakiej my go postrzegamy, kompletnie nie istnieje. Nie mam pojęcia, w jakiej postaci istnieje i pewnie jest to nieopisywalne wobec naszego umysłu. Natomiast to, co my sobie z tego bierzemy, no to tak jak gdybyśmy sobie wzięli taką, wiesz, kolorowankę, pokolorowali tę przestrzeń, że ja mam za sobą pomarańczową ścianę, obrazek, wyglądam jak wyglądam, ty wyglądasz jak wyglądasz. Tu jest taki komponent, który ja nazywam rzeczywistością uzgodnioną, czyli pewne rzeczy widzimy mniej więcej podobnie. To jest coś takiego, że jak ci pokażę zdjęcie, na którym jest drzewo typu dąb, to ty mi powiesz, o, to jest dąb. To jest ta rzeczywistość uzgodniona pomiędzy nami. Natomiast istnieje cała przestrzeń rzeczywistości nieuzgodnionej, którą ja odnoszę do relacji. I to są relacje międzyludzkie, ale to są wszystkie relacje, bo to są moje relacje ze zwierzętami, to są moje relacje z naturą, to są moje relacje z czymkolwiek i z kimkolwiek. Natomiast w ramach tej rzeczywistości uzgodnionej, no to pewne rzeczy nam się wydają takie same. Domy wyglądają, jak wyglądają, ulice wyglądają, jak wyglądają, świat wygląda tak, jak wygląda.
Powiedziałeś fajną rzecz, że właśnie uzyskując co jakiś czas dostęp do pewnego źródła informacyjnego, pobieramy właśnie fragmentarycznie jakieś pakiety danych i po prostu z tych pakiet sobie tam uśredniamy i korzystamy z nich podczas funkcjonowania w rzeczywistości. To od razu pojawia się pytanie, skoro pobieramy fragmentaryczne pakiety, czy jest możliwość całkowitego podpięcia się do tego źródła informacyjnego, żeby pobrać, powiedzmy, no pełen pakiet.
Wiesz, nie wiem, co to jest pełen pakiet, nie? Natomiast na pewno jest tak, że każdy z nas pobiera, no jakby powiedzieć, o różną ilość tych pakietów. I to wynikać może z takich, nazwijmy to, ograniczeń hardware'owych. Znowu się odwołam do terminologii komputerowej, czyli widzę lepiej albo gorzej, słyszę lepiej albo gorzej i tak dalej. Natomiast głównym ograniczeniem są oczywiście ograniczenia software'owe, prawda? Czyli no i też zdolność przerobowa procesora, prawda? No, to tak trzymam się tej terminologii komputerowej, bo ona mi się cały czas narzuca. Więc te różnice, o których mówię w tej chwili, no to jakby dotyczą każdego z nas literalnie, czyli każdy z nas literalnie pobiera pewnie no inną ilość wybytych danych, inaczej sobie z nimi radzi. Natomiast rozumiem, że twoje pytanie sięga dalej. No i teraz mogę domniemywać, że stany oświecenia są takimi stanami, kiedy docieramy do znacznie większej, nie wiem jak większej, ale do dużo większego zakresu tych informacji, które gdzieś tam są wokół nas. Ja mam jakieś takie doświadczenia, które się potocznie nazywa oświeceniem punktowym. To są chwile, kiedy widzisz świat no, dużo głębiej. Ale ja go widziałem tak, jak widziałem, w sensie widziałem drzewa, liście i wszystko widziałem jak gdyby takie, jakie znam stąd. To, co było inne, to było absolutnie niewyobrażalne moje poczucie tego, że jestem częścią tego świata i że jesteśmy no, jakby absolutnie jedną płynącą jednością w tym wszystkim. Czyli jakby moje doświadczenie odbioru tej rzeczywistości było inne, choć spostrzegałem ją no, tak, jak ją znałem. To nie jest tak, że widziałem jakieś dziwne zjawy. No okej, okay, może widziałem jakieś rzeczy, które bym w tej chwili nazwał przepływem energii, którego na co dzień nie widzę, ale no to okej, okay, czyli jest jakiś wgląd na pewno poza tę skalę, do której jesteśmy przyzwyczajeni. Ale no, to się tyczy takich stanów szczególnych, nazwijmy to mistycznych, może tak dużym ogólnie. Natomiast na co dzień na pewno jesteśmy w stanie jakąś praktyką wewnętrzną. Ludzie, którzy medytują, myślę, że też mają zupełnie inne spostrzeganie świata dookoła. Więc w jakimś tam zakresie jesteśmy w stanie się otworzyć na coś więcej niż tylko taki stereotyp, jak gdyby, do którego jesteśmy z jakichś powodów przystosowywani, tak mógłbym powiedzieć, przez edukację, szkołę, przez kulturę przede wszystkim. Nie? Bo kultura jest takim, można powiedzieć, treserem wszystkich naszych umysłów. Kiedyś bardzo uwielbiałem i ceniłem taką postać jak Terence McKenna i Terence kiedyś nagrał taki swój wykład Kultura nie jest twoim przyjacielem, który dokładnie o tym traktował. Jak to pierwszy raz usłyszałem, sobie pomyślałem, jak to? Ja wtedy żyłem w takim przekonaniu, że kultura to jest w ogóle jakaś wartość nadrzędna, że to jest w ogóle jakiś dorobek ludzkości. Nie, on powiedział, kultura nie jest twoim przyjacielem i wytłumaczył dlaczego. No właśnie dlatego, że trenuje nas w pewnych stereotypach, w pewnych formach, które mają być takie, a nie inne. Chcesz wystąpić poza te stereotypy i poza te formy, no to się pojawia temat, czy jesteś konformistą, czy jesteś non-konformistą i wszystkie konsekwencje tego typu wyborów, które za tym stoją.
Ale fajnie opowiedziałeś o tym twoim doświadczeniu. Czy na przykład miało ono związek z jakimiś dodatkowymi właśnie, nie wiem, z czymś psychodelicznym, z jakimś substancją, czy po prostu ono nastąpiło od wewnątrz?
Ono nastąpiło zupełnie od wewnątrz. Pierwsze takie doświadczenie to w ogóle był środek ulicy, na środku miasta. Ja w ogóle nie wiedziałem, co się dzieje. Wiesz, upadłem na kolana, bo po prostu zobaczyłem, wiesz, no właśnie poczułem właściwie, wiesz, ten przepływ. Ludzie do mnie podbiegli, bo pomyśleli, że mam, nie wiem, zawał serca, czy coś się dzieje. A ja po prostu, wiesz, patrzyłem na nich, patrzyłem na te drzewa i sobie myślałem, nie, no niemożliwe, jest to coś takiego. Pach. Trwało to kilka sekund niestety.
Ktoś mógłby powiedzieć dobry trip.
Dobry trip, tak. No nie, no jasne, wiesz, aczkolwiek ja też mam w czasach młodości jakieś swoje doświadczenia z tak zwanymi środkami zmieniającymi świadomość, ale to nie był ten kierunek. To znaczy tam właśnie i owszem, mogłem zobaczyć rzeczy, których nie widziałem bez tych środków, to prawda. Ale to niesamowite poczucie absolutnej jedności, spójności i tożsamości, które pojawiło się w tym, chociażby w tym doświadczeniu właśnie punktowym, o którym mówię, to ono nie było obecne. Przynajmniej w moim przypadku, w tych doświadczeniach psychodelicznych. One na pewno, doświadczenia psychodeliczne, bo w tej chwili w ogóle jest jeden napływ do psychodelików także w terapii, także w medycynie, więc ja mogę powiedzieć, że to jest na pewno fajny sposób na zresetowanie umysłu. Dokładnie tak, jak resetujesz komputer, jak się kompletnie, wiesz, zamula i zawiesza, to resetujesz go i potem jest lepiej. Więc w tych kategoriach to jestem przekonany, że to rzeczywiście działa bardzo dobrze, chociaż nie jest tak, żebym to komukolwiek polecał, bo to są bardzo indywidualne wybory, bardzo indywidualne reakcje. Natomiast no właśnie poprzez to, że ja bym powiedział, że to być może poszerza nasze zmysły, o, chociażby w ten sposób jestem sobie to w stanie wyobrazić. Skoro poszerza nasze zmysły, to widzimy rzeczy, których nie widzimy normalnie i to też w jakiś sposób resetuje nasz umysł, prawda? Bo uświadamia nam, że to, co my widzimy, to jest bardzo względna sprawa i nie należy się do tego za bardzo przywiązywać, bo można to zobaczyć inaczej, prawda? Wystarczy no właśnie rozszerzyć ten zakres chociażby częstotliwości, prawda, w której słyszymy i nagle słyszymy zupełnie inne rzeczy, rozszerzyć jak gdyby tę przestrzeń, którą widzimy i wtedy się okazuje, że dookoła są trochę inne rzeczy niż jesteśmy przyzwyczajeni na co dzień. Tak, żeby się odkleić od tego przekonania, że to, co widzimy, że szkiełko i oko, mówiąc krótko, prawda, że szkiełko i oko to może niekoniecznie jest recepta na życie dla osób, które mają ochotę doświadczyć czegoś więcej niż no, taki pewien standard przetrwania.
Super. Także fajnie określiłeś ten hologram. Hologram jest czymś, co w zasadzie ludzie sami projektują, sami jakby tworzą to na bieżąco, też na podstawie swoich bieżących doświadczeń. I ty określiłeś, że mamy dwa rodzaje tego hologramu, powiedzmy, hologram indywidualny i hologram zewnętrzny. I w hologramie indywidualnym są pewne wyznaczniki, tak samo jak i w hologramie zewnętrznym. W hologramie indywidualnym powiedziałeś, że my jesteśmy w 100% jego autorami. Jakbyś to rozwinął?
Wiesz, tutaj podstawowym tematem jest to, że pytanie, w jakim zakresie my projektujemy ten hologram świadomy. Bo ja jestem przekonany, że to, co określam moim hologramem indywidualnym, a to się jeszcze uda nam doprecyzować, jak dojdziemy do tematu hologramu zewnętrznego, bo wtedy łatwiej będzie pokazać jedno i drugie. Więc ja jestem przekonany o tym, że rzeczywiście hologram indywidualny jest w 100% mojego autorstwa, ale przywołam tutaj taką fajną frazę z Bruce'a Liptona, który twierdził, że my w 5% świadomie tak naprawdę traktujemy rzeczywistość, która nas otacza, a w 95% traktujemy ją z poziomu świadomego, nieświadomego, nazywaj to jak chcesz. I teraz my mamy w tej przestrzeni podświadomej zapisane mnóstwo różnych programów, których w ogromnej mierze jesteśmy nieświadomi. W jakimś tam zakresie jesteśmy w stanie do niej dotrzeć jakimiś technikami, regresją, ustawieniami, takimi czy innymi pracami z emocjami i tak dalej, jesteśmy w stanie odkryć pewne rzeczy. Natomiast no, jest to taka przestrzeń, która jest dla większości osób niezgłębiona i nieznana, a ona odgrywa bardzo istotną rolę w projektowaniu tego hologramu. Więc w pewnym sensie w takim dużym skrócie kiedyś powiedziałem, no, że mamy w sobie dosyć duży bałagan, jeśli chodzi o oprogramowanie. Trochę tak jak zawirusowany komputer. W dzisiejszych czasach już to się rzadko zdarza, ale ja pamiętam komputery w czasach 90., w latach 90., gdzie problem zawirusowania był powszechny. Wszyscy się z tymi wirusami borykali w ten czy inny sposób. A te wirusy, to jak tak ładnie się nazywa po angielsku malware, to jest nic innego jak właśnie takie oprogramowanie, które każdy z nas ma w sobie. W dodatku bardzo często te oprogramowania są ze sobą sprzeczne, bo one gdy wynikają z zupełnie innych doświadczeń i spełniają zupełnie różne funkcje. W związku z powyższym w pewnym sensie te oprogramowania powodują w nas ogromny bałagan. Co było właśnie widać na przykładzie tych starych PC-ów w latach 90., które się stopniowo na skutek tego oprogramowania zwalniały, zamulały, trzeba je było resetować, w końcu trzeba było od początku instalować system operacyjny, bo się inaczej nie dało. Po prostu, więc my troszeczkę funkcjonujemy na podobnej zasadzie. Mamy te oprogramowania, które są skonfliktowane ze sobą i które w różnych okolicznościach, a różne z nich dochodzą do głosu. I teraz, jeżeli popatrzę na swój świat dookoła i w momencie, w którym mam ten chaos wewnętrzny, no to trochę nie bardzo się powinienem dziwić, że ten świat, który się wyświetla w moim hologramie, jest tak samo chaotyczny, prawda? I spotykam tam rzeczy fajne, ale spotykam tam rzeczy niefajne. I zadaję sobie pytanie, dlaczego one mnie spotykają, dlaczego właściwie po co mi to doświadczenie, a co ja takiego zrobiłem, że tak się dzieje, a nie inaczej. Nie? Więc to nie zmienia postaci rzeczy, że ja jestem autorem tego hologramu. I teraz, żeby zapanować nad tym hologramem, bo rozumiem, że to jest jakby intencją Twojego pytania, no to generalnie to jest droga z jednej strony uporządkowania tego oprogramowania, które mamy w sobie, a z drugiej strony to jest droga zapanowania nad umysłem, tak żeby on się stał narzędziem, którego ja używam do właściwego celu, a nie projektorem, który po prostu no, przełącza się na różne dziwne swoje źródła i wyświetla różne dziwne rzeczy, które niekoniecznie są moim pragnieniem, niekoniecznie są moim marzeniem.
Też wielu sceptyków zawsze przytacza ten argument, że no ale przecież jest wojna, albo przecież jest, nie wiem, choroby jakieś, albo jakieś inne kataklizmy, i to nie ty projektujesz, to się samo dzieje, albo to oni robią.
No to jest kwestia tego hologramu zewnętrznego, prawda? To znaczy my jesteśmy też mamy taki program i to chyba na poziomie systemu operacyjnego, że istnieje coś takiego jak hologram zewnętrzny. I ten hologram zewnętrzny to jest, ja to nazywam rzeczywistością medialną, tak? To jest moje wyobrażenie o zewnętrznym świecie, które powstaje na skutek mediów, filmów, popkultury i tego, co mówią wszyscy inni dookoła, w zależności od tego oczywiście, jakich innych masz wokół siebie. Natomiast no, mamy takie wyobrażenie, że istnieje jakiś świat zewnętrzny, który jest poza nami. Z mojego punktu widzenia to jest kompletna iluzja. To znaczy, ja wiem, że tutaj się posunę do takiej frazy, która może być dla wielu osób kontrowersyjna. Ja uważam, że nie istnieje nic takiego jak świat zewnętrzny. I istnieje tylko i wyłącznie moje wyobrażenie o świecie zewnętrznym. I teraz pytanie, czy to wyobrażenie jest budowane właśnie tą rzeczywistością medialną, czy też ja zaczynam kontrolować, co z tej rzeczywistości medialnej dopuszczam do swojego umysłu, a czego nie chcę dopuszczać. No i teraz moje doświadczenie jest takie, że ta rzeczywistość medialna, to znaczy moje wyobrażenie o świecie zewnętrznym jest niczym innym, jak znowuż moją projekcją mojego wyobrażenia o świecie zewnętrznym. Nawiązuje do tego, co powiedziałem przedtem, że w moim poczuciu nie istnieje coś takiego jak świat zewnętrzny. Istnieje tylko moje wyobrażenie, istnieje twoje wyobrażenie, istnieje wyobrażenie każdego człowieka o tym, jak wygląda świat zewnętrzny. I w naturalny sposób ludzie, którzy się spotykają, jeśli mają podobne wyobrażenie o tym świecie zewnętrznym, no to po pierwsze są jak gdyby jakąś tam wspólnotą, jakimś środowiskiem, jakąś społecznością, a po drugie się wzmacniają w tym przekonaniu o tym, że ten świat zewnętrzny wygląda tak, jak oni go są skłonni widzieć. Nie? Ja mam takie doświadczenie, że w momencie, w którym zacząłem bardzo starannie uważać, co dopuszczam ze świata zewnętrznego do swojej rzeczywistości, to no, bardzo wiele rzeczy, o których przedtem słyszałem, że one występują w świecie zewnętrznym, z mojego świata zniknęły. Czasami mam też taką wrzutkę, że ktoś do mnie zadzwoni i opowiada o tym, czy ty wiesz, co tam jest w tym świecie zewnętrznym. No, dla mnie to są w tej chwili, ja to patrzę z lekkim uśmiechem, nie w ramach ironii, tylko sobie myślę, no nieźle, nieźle pojechali. Nie? Ale mam takie poczucie, że no, mnie to rzeczywiście, mogę powiedzieć, coraz bardziej mnie to nie dotyczy. No, ja wiem, że to jest trudny temat, prawda? No bo jeżeli ktoś dotknął w tej swoim wyobrażeniu świata zewnętrznego niefajnych rzeczy, prawda? Mówimy o chorobie, mówimy o wojnie. No to jak spotyka faceta, który mówi, że w jego świecie tego nie ma, no to w zasadzie to jest taki facet, którego z jego punktu widzenia należałoby odstrzelić, prawda? W gruncie rzeczy, no bo co on mówi, czyli jakim on musi być egoistą, skrajnym w dodatku, żeby mówić, że pewnych rzeczy nie ma, skoro ta inna osoba je doświadcza. No tylko ja mogę na to powiedzieć, no doświadczasz, ponieważ wybrałeś to doświadczenie, ponieważ wpuściłeś to do swojego hologramu, ponieważ przyjąłeś, że to jest element świata, który ciebie dotyczy. No jest tak, jak myślisz, że jest. I bardzo trudno się oswoić ze znaczeniem tej frazy, że jest tak, jak myślisz, że jest. Ale no mogę powiedzieć, lata obcuję z tym zdaniem. To jest długi proces, kiedy coraz bardziej się przekonuje, że w rzeczy samej jest tak, jak myślisz, że jest. To znaczy te wszystkie zmiany, które to zdanie opisuje, się nie da przywołać tak, z abstraknięciem palca. To jest proces. To jest proces, w którym doświadczasz, sprawdzasz, sparzysz się, zobaczysz. Wielokrotnie podchodzisz do czegoś jak do jeża i sobie myślisz, nie, to jest absolutnie niemożliwe. Nie? A jednak po pewnym czasie widzisz, że całkiem możliwe i rzeczywiście tak to działa. Mało tego, dużo fajniejsze, dużo bardziej moje. Wiesz o co chodzi? Więc ten hologram zewnętrzny to jest taki, to jest trudny temat, no bo tutaj punktem wyjścia jest przyjęcie, że żyjemy w hologramie. Właściwie jeżeli się nie... Ja często namawiam, zachęcam jak gdyby ludzi, z którymi pracuję, mówię, dopuść taką możliwość, że żyjemy w hologramie. Bo to jest punkt, jeżeli nie dopuści takiej możliwości, jeżeli żyjesz w takim przekonaniu, że ta rzeczywistość zewnętrzna jest prawdziwa i ona wygląda tak, jak wygląda, no to stoisz w tym punkcie, po prostu w którym stoisz. Prawda? Jeżeli dopuszczasz taką rzeczywistość, że jednak żyjemy w hologramie, czyli w pewnej iluzji, no to bardzo wiele się zmienia. Chociażby dlatego, że już znowu tak metaforycznie często mówię, wiesz, my jesteśmy nauczeni, że rozwój ludzkości trwał tysiące, setki tysięcy lat, różnie można na to popatrzeć. I to było bardzo powolne, i my jesteśmy, tak jak nam powiedzieli w szkole, jesteśmy w ogóle szczytem ewolucji Matki Natury, i tak dalej, i tak dalej. Ale jak sobie pomyślisz o tych setkach tysięcy lat, to sobie myślisz, że boskie, ile to trwało, jak to powoli się toczy, nie? Jak patrzysz na życie w kategoriach hologramu, to trzymając się tej samej metafory, zmiana trwa mniej więcej tyle, co zapis w kodzie, wiesz, tak naprawdę, który ten program opisuje. I oczywiście to nie jest tak, że siądziesz od ręki i to napiszesz, ale jak już masz taką, dopuścisz taką możliwość, to naprawdę powoli stajesz się programistą, powoli stajesz się, no, odwołując się do terminologii gier komputerowych, zaczyna zbywać na poziomie admina, który ma zupełnie inne możliwości niż ty, jak awatar. No bo oczywiście znowu mówimy o pewnych metaforach i analogiach, ale jeżeli żyjemy w rzeczywistości komputerowej, to możemy na nią popatrzeć trochę tak jak na gry komputerowe, gdzie każdy z nas jest takim awatarem w tej grze, ale gdzieś tam za każdym z nas stoi gracz, czyli to, co nazywam boską cząstką tak naprawdę. I to on dokonuje wyborów, czy awatar pójdzie tu, czy pójdzie tam. Znowu, gdybyś sobie wyobraził, znając jakąkolwiek grę komputerową, gdybyś próbował swój umysł przeprowadzić do swojego awatara, no to miałbyś mnóstwo pytań. A dlaczego to tak jest? A po co on mi to robi? A dlaczego mam takie ograniczenie? A dlaczego nie mogę czegoś zrobić? To są wszystko pytania, które my sobie stawiamy na drodze rozwoju. I jeżeli trzymamy się tej analogii gracz i awatar, no to z punktu widzenia awatara one oczywiście mają rację bytu. Z punktu widzenia gracza odpowiedzi na te pytania są absolutnie oczywiste. No właśnie po to, bo na tym polega ta gra. Więc to jest kwestia, wiesz, takiej perspektywy, jaką przyjmiesz. Ja bardzo lubię kino science fiction, bo uważam, że ono otwiera bardzo umysł, nie? I był taki film, który się nazywał, jest taki film, który się nazywa 13 piętra, który mogę każdemu polecić. I tam jest taka scena, gdzie jeden z głównych bohaterów spotyka taką postać, tak zaczyna się jej przyglądać i mówi: ty nie jesteś stąd, ty jesteś z poziomu admina. I to jest trochę tak, że każdy z nas może, jeśli dotknąć tego poziomu admina, no i z tamtej perspektywy rzeczy wyglądają zupełnie inaczej, bo to z tamtej perspektywy widzisz tę rzeczywistość, w której się porusza twój awatar, zupełnie inaczej. A też masz świadomość, że to jest tylko awatar. Nie musisz się tak przywiązywać bardzo do tych wszystkich doświadczeń, które cię spotykają. No, zaczynasz patrzeć na to z tamtej pozycji i to jest w jakimś sensie się robi z tego gra, zabawa, przestrzeń doświadczania. No, nazywaj to sobie jak chcesz, w zależności od tego, jakie masz doświadczenia i przekonania, ale to są te dwa poziomy. Albo to widzimy z góry, albo to widzimy z dołu. Z mojego punktu widzenia wartością jest dać sobie właśnie sprawę z tego, że tutaj jesteśmy w roli awatara, ale że jesteśmy w stanie się odwołać do poziomu admina. No siłą rzeczy na tym poziomie admina jesteśmy też w stanie ułatwić życie swojemu awatarowi, jeżeli chcemy to zrobić. No bo to admin decyduje o tym, jakie opcje są dla nas w danym momencie dostępne, a jakie nie są dostępne. A tak naprawdę to ten podział na admina i awatar jest też iluzoryczny, to znaczy ja w roli awatara jednocześnie jestem swoim adminem. W związku z czym to ja tak naprawdę sobie pewne rzeczy ułatwiam, albo też sobie utrudniam, jeżeli mam taki kaprys, żeby to w ten sposób zrobić, prawda? Bo to znowuż posługujemy się pojęciami, które są bardzo względne, dzieląc, gdyby, że tu ktoś tam. Nie, to wszystko, tak jak w tym moim doświadczeniu punktowym, to była absolutna jedność. Ja się wtedy czułem, patrzyłem, pamiętam, na drzewo, i czułem się jednocześnie jakby atomem w tym liściu, czułem się cząsteczką w tym liściu, czułem się komórką w tym liściu, czułem się tym liściem, czułem się tym drzewem, czułem się całym ekosystemem i na końcu się czułem całym kosmosem. Nie było żadnego rozdzielenia pomiędzy tymi, no, nazwijmy to pojęciami, które w tej chwili przywołuję, pomiędzy tymi bytami, które w tej chwili przywołuję. I tak samo tutaj nie ma żadnego rozdzielenia pomiędzy mną, awatarem, a wszystkim, który jest jak gdyby wszystkim, prawda, na końcu. Po drodze sobie możemy wyobrazić, że są różne jak gdyby stopnie, tak jak w tym liściu, drzewie i tak dalej, są różne poziomy. Ja sobie czasami myślę, że jak ludzie się odwołują do bytów anielskich na przykład, że to są właśnie tam różne poziomy adminów tak naprawdę, które mają różne możliwości i czasami ja wiadomo, że się dopuszczają do jakiejś ingerencji w życie awatarów. Natomiast ten podział, prawda, że ja jestem tu, a on jest tam, jest absolutnie iluzoryczny. To jest jak gdyby sztuczka naszego umysłu.
Przypomina mi się taka sytuacja, kiedy rozmawiałem właśnie z pewnym człowiekiem i on mówi do mnie: no ale jak to, nie boisz się? I zacząłem się zastanawiać przez chwilę i jeszcze ta osoba dodała: bo to już jest za rogiem. I ja tak, wiesz, stoję w swoim mieszkaniu, mówię: gdzie? Za tym rogiem czy za tym, za którym? Mówię: gdzie ten COVID? Gdzie to jest? A może, i aż powiem ci, oczywiście miałem na początku z tego jakby ubaw duży, natomiast potem cały czas mi to gdzieś przyświecało i sobie myślałem o tym, że jeżeli to poruszy w tobie pewną strukturę, no to w tym jesteś i wchodzisz i w 100% w tym jesteś i wręcz żyjesz tym, wręcz zaczynasz zapisywać w swoją matrycę te doświadczenia po prostu. One się w tobie wbudowują się w ciebie i są w stanie tworzyć twoją rzeczywistość za chwilę.
Ja miałem kiedyś taki pomysł na to, że to oprogramowanie, które mamy, które jesteśmy skłonni określić jako oprogramowanie negatywne, że ono ma w sobie taki kamerton. Każdy z tych programów ma w sobie taki kamerton, który jest nastrojony na częstotliwość lęku. W związku z powyższym, w momencie, w którym dochodzi do ciebie fala lęku, to te kamertony się wzbudzają. Jest takie powiedzenie, że strach ma wielkie oczy. I dokładnie to w ten sposób zaczyna działać. Tak sobie, jak to rzeczywiście, nie? Jakby wchodzę w tę wibrację. W momencie, w którym, jak mówiliśmy o tym dopuszczaniu do siebie zewnętrznego hologramu, no to bardzo często na tym polega, prawda? No bo zewnętrzny hologram z jakiegoś powodu emanuje strach. Zewnętrzny hologram bardzo rzadko nas informuje o tym, że życie jest piękne. Bez generalnie informuje nas o tym, że życie jest trudne, straszne, siermiężne i że trzeba walczyć, przeżyć itd. Więc można powiedzieć, że jeżeli mamy w sobie rzeczywiście takie kamertony, które są na tę częstotliwość strachu nastrojone, to bardzo łatwo jest się zbudzić. Wystarczy się otworzyć na zewnętrzne oko. Można tego uniknąć. Można tego uniknąć zdecydowanie.
I na przykład, czy tobie w twojej praktyce codzienności udaje ci się właśnie unikać? Jeśli tak, to w jaki sposób to robisz? Czy to przychodzi z latami praktyki, czy po prostu z chwilą w tu i teraz pewnej uważności? Jak ty to czujesz?
Jeszcze z jednej strony to na pewno przychodzi z latami praktyki. Czyli właśnie to, że ja wyciszyłem ten hologram zewnętrzny, że dopuszczam do siebie to, co chcę z tego hologramu zewnętrznego, bo ja jestem daleki od tego, żeby go potępić całkowicie. Gdyby ja uważał, że tam są też piękne rzeczy, z których warto korzystać. Nie? Natomiast rzeczywiście wyciszyłem tę całą przestrzeń strachu w tym hologramie zewnętrznym i w związku z tym nie ma ich w moim życiu. Na jakiej podstawie mówisz, że nie ma? Na podstawie swoich relacji z ludźmi. Moje relacje z ludźmi są absolutnie pogodne, są absolutnie pozytywne. I nie mówię tutaj tylko i wyłącznie o swoich znajomych, ale o przypadkowych ludziach, których nie spotykam w sklepie, na ulicy czy gdziekolwiek indziej. Choć bardzo możliwe, że ci ludzie w swoim życiu jak gdyby żyją w atmosferze presji, strachu i obaw. Niemniej to te krzywe lustra, o których mówiliśmy, powodują, że ja ich widzę tylko w takim zakresie, w którym tego strachu nie ma. I oni ze mną też jakby porozumiewają się w takiej przestrzeni, w której tego strachu nie ma, no bo jak gdyby nie ma tego rezonansu między nami, który mógłby ten strach wzbudzić. Więc na pewno lata praktyki, na pewno wyciszenie gdyby tego hologramu zewnętrznego, ale też no, w moim przypadku, wiesz, ja im bardziej zacząłem zgłębiać ten koncept, że my żyjemy w hologramie, no tym bardziej sobie zdałem sprawę z tego, no, że lęk jest tylko i wyłącznie pewnym dziwnym narzędziem, które my dostaliśmy wraz z całym dorobkiem i wraz z całym inwentarzem. Natomiast, i oczywiście to narzędzie może być wykorzystywane do różnych niefajnych rzeczy, ale nie jest niczym innym. Poza tym, jeżeli naprawdę żywię takie przekonanie, że żyję w hologramie, że jestem awatarem, a jednocześnie jestem graczem, a jednocześnie jestem adminem, a jednocześnie jestem wszystkim, to naprawdę powodów do lęku jest radykalnie dużo mniej w tym momencie. No bo tak naprawdę możesz się bać czego? No bólu się możesz bać, prawda? Doświadczenia bólu. Właściwie jedyne, czego pewnie większość, wszyscy się boimy. Ale poza tym zakresem, no to jakby to powiedzieć, nie ma czego.
Ale ładna puenta tam była. Powiedziałeś tak ładnie, no w sumie lęk, czy jest się czego bać? Nie ma czego. I się zawiesiło. Także kosmos chciał. Each one, teach one.